Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy widzów telewizji Trwam w rozmowach niedokończonych. Witam w studiu naszych zacnych gości, a są nimi pan profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Arkadiusz Jawień, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Kolegium Medicum w Bydgoszczy. Szczęść Boże, panie profesorze.
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Pan doktor nauk medycznych Tomasz Mierzwa, koordynator Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
Witam serdecznie.
Witam pana doktora. I pan doktor Przemysław Przybylski, przewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Szczęść Boże, witam ojca, witam zacnych słuchaczy.
Szczęść Boże, witam serdecznie gości. I drodzy państwo, temat rozmów bardzo wdzięczny, ale też z jednej strony trudny, a przede wszystkim myślę, że ważny. Profilaktyka prozdrowotna szansą na zdrowe życie w rodzinie i w społeczeństwie, czyli taki wąski, szerszy wymiar tego tematu. Na początku też ogromne słowa wdzięczności z naszej strony, ale też ze strony naszych słuchaczy, rodzin Radia Maryja, za Białe Miasteczka organizowane podczas Dziękczynienia w Rodzinie we wrześniu, bo tam bardzo, bardzo mocno ten problem jest dostrzegalny, jeżeli chodzi o przekrój społeczeństwa, który się tam pojawia. No i też doświadczenie panów profesorów, naszych gości, też chyba pokazuje, że jest potrzeba, by takie rzeczy organizować. Może na kanwie właśnie tych doświadczeń chciałbym poprosić na początek o taki wstęp i zapytać, dlaczego ta profilaktyka właśnie jest taka ważna.
Rozumiem, że ja muszę i
pan
mogę zacząć.
Tak.
Także dziękuję bardzo za zaproszenie najpierw do tego dzisiejszego kolejnego już programu. I dziękuję za zaproszenie właśnie na to medyczne miasteczko we wrześniu. W tym roku niestety ja osobiście nie miałem okazji być, ale byli moi asystenci. I muszę powiedzieć, że zawsze z wielką przyjemnością przyjeżdżamy, bo z jednej strony jest to duże skupisko osób, które przyjeżdża tutaj na te spotkania, a dla nas jest możliwość, żeby zaoferować badania, które nie są, powiedziałbym, z jednej strony może aż tak bardzo dostępne, a z drugiej strony myślę, że też wiedza wszystkich nas w Polsce dotycząca, w moim przypadku, bo to jest to, co ja promuję, to jest profilaktyka chorób naczyń, czyli tętnic i żył. I ta profilaktyka nie jest zbyt dobrze w Polsce nadal rozpoznawalna, a wynika prawdopodobnie z tego, że jeśli mówimy o chorobach naczyń, to większość osób od razu widzi bijące serce, ewentualnie możliwość udaru mózgu. Kiedy mówimy o tętniakach, o żylakach, o innych częściach naszego organizmu, gdzie te choroby naczyniowe mogą występować, to ta wiedza już jest dużo gorsza i najczęściej ludzie mylą powierzchowne żyły z tętnicami, które są głębiej. Ja to rozumiem, ponieważ trudno, żeby wszyscy znali dokładnie anatomię, ale nasza rola jest właśnie taka, żeby w czasie właśnie takich sytuacji, jak to miasteczko medyczne i te spotkania wrześniowe, żeby trochę edukować, pokazywać te problemy, a z drugiej strony, jeśli możemy i mamy trochę takiej podstawowej nawet aparatury, żeby w tym samym momencie te osoby przebadać i właśnie tych, których znajdziemy, możliwie szybko skierować na właściwe leczenie.
Wiem, że podczas tego miasteczka medycznego jest ta część praktyczna, czyli badania, tak jak pan profesor wspomniał. Są też wykłady, które prowadził ostatnio pan doktor Tomasz Mierzwa. Jakie zainteresowanie tymi wykładami? Jakie wrażenia pana doktora po tych wykładach?
Każdej edycji naszej obecności, każdego roku bardzo duże. I rzeczywiście ja widzę głęboki sens uczestnictwa na tym festynie. Dlatego, że po pierwsze to, co pan profesor powiedział, czyli dostępność do pewnego sprzętu. My tam zawsze jesteśmy cytomamobusem i no, właściwie w jedno popołudnie jesteśmy w stanie wykonywać tam kilkadziesiąt badań mamograficznych i cytologicznych. Nasz cytomamobus jest odblężony właściwie od wczesnych godzin festynu do późnych godzin. Jesteśmy ostatni, którzy z tego białego miasteczka wyjeżdżamy. I w tym roku też widziałem olbrzymie zainteresowanie i właśnie badaniami USG tętniaka prowadzone przez zespół pana profesora. profesora. No, oblężenie widziałem również do kolegów okulistów, do takiego pakietu badań krwi, ciśnienia tętniczego. Natomiast na wykładzie muszę powiedzieć, no pełna sala, to dwie edycje wykładu. Ludzi zainteresowanych, rzeczywiście głęboko zainteresowanych problemem. Ja w tym roku mówiłem o chorobach nowotworowych, bym powiedział w takim aspekcie genetycznym, gdzie się tych genetycznych aspektów doszukiwać, jak to rozpoznać, w jaki sposób postępować. I w trakcie samego wykładu i po wykładzie no, sznur osób, które chciały jeszcze zadać pytanie i to w aspekcie osobistym, jak również w takim szerszym aspekcie, jak rzeczywiście, w jaki sposób sobie z tym radzić. Także kolejna edycja, kolejna bardzo udana edycja i tutaj na ukłon w stronę pana doktora, bo to tak naprawdę jego pomysł, żeby to Białe Miasteczko zaistniało i ono rzeczywiście teraz troszeczkę w innym wymiarze istnieje, ponieważ no, my te badania wykonujemy na terenie szkoły. Cały ten ekumeniczny czy eucharystyczny aspekt został przeniesiony do świątyni. Niemniej no, no, tłumy ludzi, którzy przychodzą na to miasteczko jest imponujący.
No właśnie, pan Przemysław został wywołany do odpowiedzi. Mówimy sobie o na razie na kanwie naszych spotkań tutaj toruńskich, dziękczynienia w rodzinie i tak dalej. Natomiast jak to szerzej wygląda, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie ogólnie, czy też na skalę kraju? Czy takie badania są prowadzone? Jakie projekty?
Jednak może jeszcze wrócę do tego święta wdzięczenia, bo to już w tym roku była ósma edycja Białego Miasteczka podczas święta wdzięczenia i zawsze jest wymierny tego sukces, tego korzyść. Może najpierw o wczesnym wykrywaniu tętniaka aorty brzusznej. W tym roku udało się zdiagnozować 4 przypadki. To tak jakby bomba z opóźnionym zapalnikiem, jakby dla tych ludzi była informacja o nadziei nowego życia, bo przecież wiadomo, że przy tego typu schorzeniu to decyduje czas i niejednokrotnie, jeśli się tętniak rozwarstwi, to nie zdążymy dowieźć go do kliniki. Duże zainteresowanie również było mamografią, cytologią i tu bardzo dziękuję też panu koordynatorowi, który od wielu lat współpracuje z tą ideą. Ale też chciałbym podziękować też toruńskim lekarzom na ręce pana ordynatora Grzegorza Skonieczynego z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imieniem Rydgiera w Toruniu, który już od wielu lat wspomaga przesiewowe badanie kardiologiczne nadciśnienia. Pracowało 3 lekarzy, dr Mielcarek, dr Wernat i dr Weber wraz z paniami pielęgniarkami i tak jak już mój przedmówca powiedział, cieszyło się to dużą popularnością, ale dzięki temu można było też wykryć niepokojące sygnały i wdrożyć konkretne leczenie kardiologiczne. Również oznaczyliśmy stężenie glukozy we krwi. I tu dziękuję pani dr Szymańskiej Elżbiecie, która jest kierownikiem Wojewódzkiej Poradni Kardiologicznej oraz pani Grażynie Dudek, która zorganizowała w jej imieniu te badania i pani Grażyna Dudek od samego początku już jest pionierką, uczestniczy, nam towarzyszy przez 8 edycji. Proszę państwa, po co w ogóle profilaktyka? No przede wszystkim komisja, w której pracuję, swoją nazwę ma Komisja Promocji i ochrony zdrowia. A jeśli promocji, to najpierw będziemy promować zdrowy styl życia i świadomość, że na poszczególnych etapach życia, oprócz wykształcenia, oprócz rozwoju intelektualnego, biologicznego, to również musimy mieć samokształcenie dotyczące pewnych prawideł, które występują w biologii. Człowiek podlega tym prawidłom, starzeje się i w zależności w jakiej dekadzie życia przychodzi mu żyć, też powinien zadbać profilaktycznie o pewne skutki chociażby chorób cywilizacyjnych, które dzisiaj występują. I kiedy mówimy o profilaktyce, to właśnie jest taka idea, tak jak w szkole podstawowej, czy nawet jeszcze w dzieciństwie chodziliśmy z naszymi rodzicami na bilanse, które miały korygować, wykrywać, ewentualnie wdrażać leczenie. W szkole średniej też te badania przesiewowe są. Nawet na studiach, tu jest pan profesor, to pewno potwierdzi, że również student musi mieć wpis do indeksu, że przebył badania okresowe. Natomiast niestety w dorosłym życiu często mamy dyplomy wyższych uczelni, prowadzimy biznesy, a zapominamy o tym, żeby to, co jest najważniejsze, żeby było zdrowie i żeby można dalej rozwijać swoje pasje, służyć rodzinie, służyć społeczeństwu. Ja często na wykładach też mówię, że taki jest paradoks, że jeździmy raz w roku do przeglądu z samochodem, a jakbyśmy mieli się zapytać, każdy z nas, czy raz w roku robi sobie badania profilaktyczne, No, warto postawić sobie to pytanie.
Czy boli, albo jak jest coś poważnego.
Muszę powiedzieć, że w jaki sposób jesteśmy do tego zmuszani. Mówię o moim środowisku w szpitalu. Inaczej nie przedłużą nam umowy o pracę. Ale jeżeli ojciec pozwoli, to ja bym chciał do tej wypowiedzi pana doktora dołożyć jeszcze jedną kwestię. Bo jest jeszcze wymiar ekonomiczny profilaktyki. I on jest, wydaje mi się, również bardzo ważny, ponieważ wiemy, że leczenie z reguły jest dużo bardziej droższe, inaczej mówiąc, jest droższe niż profilaktyka. Z drugiej strony, kiedy rozmawiamy z organizatorami na przykład profilaktyki, wielokrotnie uważają, że koszt ten początkowy jest duży rozpoczęcia takich badań. Ale w oparciu o tętniaki aorty brzusznej mogę powiedzieć w ten sposób, że jeśli weźmiemy pod uwagę na razie poza kwestią ekonomiczną, ale zdrowotną, że jeżeli rozpoznamy tętniaka wcześniej i go leczymy właściwie, to przy dzisiejszych nowoczesnych technikach śmiertelność w leczeniu jest 0,5 do 1%. Jeżeli ktoś idzie i ten tętniak mu pęka, to możliwość nasza, żeby taką osobę uratować, jest w granicach 20 do 40% tylko. Więc jest oczywiście leczenie dużo droższe, no bo to się wiąże automatycznie z pobytem takiego chorego w oddziałach intensywnej terapii, prawda? I to automatycznie wymaga zupełnie i innych leków, innego postępowania. I ten wymiar ekonomiczny, ja myślę, że on jest szalenie ważny. I mogę powiedzieć tylko w ten sposób, że żyjemy w województwie kujawsko-pomorskim, dosyć szczęśliwym, bo akurat w przypadku tętniaków mamy program, który jest właśnie przez Urząd Marszałkowski również finansowany. Nie ma innego województwa w Polsce, który by taki program miał i z tego powinniśmy się cieszyć, ponieważ dzięki temu programowi co roku jesteśmy w stanie wyłapać tych chorych i tym samym zabezpieczyć im właściwe leczenie, co ma bez wątpienia przełożenie na ten aspekt zdrowotny, ale i również ekonomiczny.
Mhm. Niemniej myślę, że najistotniejsze w tym, co mówimy, jest właściwie zmiana mentalności.
To świadomość społeczna, nawyk społeczny, badanie się.
Zdawać sobie sprawę z tego, że jest zdrowie jest pewnym potencjałem. Potencjałem, o który musimy sobie dbać. To nie jest tak, że żyjemy tylko od schorzenia do schorzenia. To nie jest tak, że wszyscy specjaliści wyleczą nas z każdego schorzenia. Oczywiście wczesne rozpoznanie niebywale istotna rzecz, jeszcze o wczesnym rozpoznaniu w chorobach onkologicznych porozmawiamy, natomiast no, najistotniejsza jest ta świadomość tego, że jeżeli sam o siebie nie zadbam, to właściwie no, nie ma na dzisiaj instytucji, która by to za nas zrobiła. Dzisiaj, no, co by nie mówić o służbie zdrowia, jest nastawiona na interwencję, na przywrócenie do zdrowia, natomiast o to, żeby promować to zdrowie, o to, żeby wykształcić w sobie samym pewne nawyki, które potem będą procentować i to od najwcześniejszych lat. Jest chyba najtrudniejsze w tej chwili.
Pan doktor tu ważną kwestię podniósł, tej świadomości społecznej, bo czasem świadomości jest tak, że no, są żądania, szczególnie od samorządowców, żeby była droga, lampa, wodociąg, ale tak największym kapitałem każdej społeczności to jest kapitał ludzki, zdrowy, wykształcony, mądry kapitał ludzki. I na tą mądrość to również składa się ten komponent świadomości społecznej. Jeśli nie będziemy mieli zdrowego społeczeństwa, to nie uda się ani rozwój gospodarczy, ani walka z bezrobociem, ani większe PKB. Można zawsze powiedzieć, że oczywiście można by większe nakłady skierować na rozwój medycyny albo na dostępność do rozwoju medycyny bardziej. Jeśli mogę, panie profesorze, jeszcze dokończę. Mianowicie, natomiast jest wiele przypadków, gdzie niska świadomość powoduje, że ludzie nie korzystają z oferty. Ja tylko jeden przykład powiem. 3 lata temu w województwie kujawsko-pomorskim mieliśmy program piątej dekady, czyli dla mężczyzn 50+, wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego. Wysłaliśmy po PESEL-ach, czyli do grupy bardzo skategoryzowanej, do 100 tysięcy mężczyzn zaproszenia i odpowiedziało na to wezwanie 30%. I w tych 30% były rozpoznania, rzecz jasna, na różnych stadiach rozwoju, począwszy od drobnych zmian, aż na takich, które wymagały natychmiastowej interwencji chirurgicznej, nowotwory. I proszę sobie wyobrazić, jeżeli by 50% z tych 100 tysięcy odpowiedziało na te badania przesiewowe. A to były komplementarne badania, gdzie w pakiecie było z całkowitym znieczuleniem, można komfortowo zrobić badanie, które de facto, jeśli zostanie zaniedbane w w pierwszym stadium, to jest zagrażającym życie i bodajże na trzecim czy na czwartym miejscu, pan koordynator może mnie tu poprawić, jeśli błądzę, w naszym województwie niestety jest śmiertelność wynikająca z braku wczesnego rozpoznania jelita grubego. Tak.
Ja od razu powiem, to duży sukces. 30% odpowiedzi na zaproszenia w pierwszej edycji programu to jest bardzo dużo. Ministerialny program, który jest w tej chwili prowadzony, oczywiście w zależności od regionu, ale kształtuje się odpowiedzią rzędu 20-20 kilku procent. Czyli, a przy, tak naprawdę przy wysyłaniu kilkukrotnych zaproszeń. Także odpowiedź 30% jest oczywiście niesatysfakcjonująca, ale na tle screeningu, który jest prowadzony w kraju, bardzo bym powiedział przyzwoita. Screeningi w ogóle moim zdaniem są jednak drogą, którą powinniśmy podążać, jeżeli chodzi o te najczęstsze nowotwory. Na dzisiaj realizujemy screening raka piersi, screening cytologiczny, czyli raka szyjki macicy, screening jelita grubego. No i oczekujemy, bo takie zapowiedzi były, na screening w kierunku raka płuca. Rzecz ciągle kontrowersyjna, ale dzisiaj już właściwie naukowe dowody są przekonujące, że warto wykonywać go, zwłaszcza u mężczyzn palących w wieku około 45-50 lat, poprzez wykonywanie tomografii komputerowej, która ma rzeczywiście wykryć wczesne postaci raka płuca, który ciągle, przypomnę, jest najczęstszym nowotworem u mężczyzn.
W naszym województwie również
niestety. W naszym województwie niestety nieomal przodującym w kraju również. Jest na trzecim miejscu co na liście zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet, ale uwaga, na pierwszym co na liście zgonów i u mężczyzn i u kobiet. I rzecz bardzo znamienna, u pań najczęstszym nowotworem jest rak piersi. W Polsce ponad 17 tysięcy przypadków rozpoznawanych rocznie. Jeśli chodzi o raka płuca u pań, to jest około 6 tysięcy. Przypadków rocznie. Natomiast co do liczby zgonów, rak płuca już przegonił rak piersi. Świadczy to o tym, jak jest to groźny nowotwór, jak jest później wykrywany i jak w ewidentny sposób zależy od palenia tytoniu, ponieważ epidemiologiczne zależności są tu dosyć jednoznaczne. To większa liczba zachorowań u pań jest związana z większym narażeniem na tytoń i na ten zgubny, bym powiedział, nauk używki tytoniu.
To, co moi przedmówcy powiedzieli, ja chcę wrócić właśnie do tej kwestii żądań i oczekiwań, bo tak z jednej strony społeczeństwo oczekuje i żąda wręcz od organizatorów właśnie takiej, nie chciałbym powiedzieć akcji, ale zorganizowanej akcji screeningowej, przesiewowej, prawda, w kierunku różnych chorób, a z drugiej strony bagatelizuje właściwie później te wszystkie kwestie, które my jako lekarze staramy się przekazać. I właśnie takie palenie tytoniu to jest, uważam, znakomity taki czynnik, z jednej strony, który generuje bardzo dużo różnych jednostek chorobowych, nie tylko nowotworów, ale i również chorób naczyń i serca. I chory, kiedy jest w biedzie, to przed czy zabiegiem, czy przed jakimś badaniem zapewnia nas, lekarzy, że on zrobi wszystko, że on zrzuci, że on na pewno będzie już postępował właściwie, że to palenie już nie będzie stanowiło kłopotu. Proszę sobie wyobrazić, raptem temu choremu pomagamy w taki czy w inny sposób. Wydaje nam się nawet, że wręcz leczymy go w sposób skuteczny, że nie powinno być ani postępu, czy to choroby nowotworowej, czy też choroby naczyniowej. I czasem mam wrażenie, że ci chorzy nie zdają sobie sprawy, że my też chodzimy po ulicach, że my też jedziemy czasem tramwajem, autobusem i my ich widzimy. I jak ich widzimy? No widzimy ich z papierosem w ręce. I to jest, powiedziałbym, takie bardzo deprymujące, bo z jednej strony wydaje nam się, że bardzo dużo wysiłku wkładamy w to wszystko, prawda, żeby z jednej strony przekazać, edukować, żeby wytłumaczyć, że to jest bardzo szkodliwe, a ten efekt gdzieś się rozmywa. Ja muszę powiedzieć, kiedyś rozmawiałem z takim Amerykaninem i on mi powiedział tak, mówi, słuchaj, mówi, myśmy tak zastanawiali, ponieważ oni tam mają bardzo dobrą epidemiologię, i gdyby jednego dnia społeczeństwo raptownie rzuciło palenie papierosów, to prawdopodobnie za 17-20 lat, bo taki jest mniej więcej przedział czasowy, my jako lekarze mielibyśmy dosyć duży kłopot z tym, kogo i jak leczyć. Prawdopodobnie nasza rola by wyglądała zupełnie inaczej. Ja przepraszam za to futurystyczne takie myślenie, ale chcę pokazać, jak ważne są pewne elementy, które właściwie odbierają nam wszelkie argumenty z rąk, kiedy tłumaczymy. Ale wrócę do tego, że za 20 lat to my byśmy się chyba zajmowali właśnie tylko, nie wiem, promocją, może odpowiednim żywieniem, może jeszcze jakimiś innymi sprawami, może nawet wręcz rekreacją, prawda, i tak dalej, bo nie byłoby za dużo chorób, które byśmy, czy chorobami oczywiście wrodzonymi, ale nie byłoby tych chorób, o których w tej chwili właśnie tu rozmawiamy. Także apeluję żebyście Państwo wzięli pod uwagę to, co mówimy, a papierosy są tym podstawowym złym czynnikiem, którego należy unikać. Włącznie przebywania w środowisku, gdzie ktoś pali.
Pan profesor bardzo ważny problem podjął. Właśnie, że dzisiaj współczesna, nowoczesna medycyna to przede wszystkim profilaktyka. I od tego się powinno zacząć. Ta profilaktyka powinna dwutorowo iść. Pobudzeniem świadomości, czyli ta ścieżka prozdrowotna i to już od podstawowego wieku rozwojowego, ten nawyk społeczny powinien być wynoszony z domu, począwszy od jedzenia, począwszy od higieny zdrowotnej, od ruchu, a skończywszy właśnie na tej świadomości, że w zależności od tego, w jakim jesteśmy okresie życia, powinniśmy poddawać się sukcesywnie, tak jak już wspomniany ten środek komunikacji, samochód, badaniom przesiewowym, które wyeliminują ewentualne zagrożenia. Szczególnie chodzi o choroby cywilizacyjne, choroby układu krążeniowego, cukrzycę, czy po 44, 5 dekadzie życia nowotwory, które procentowo zaczynają występować.
No, takie wspólna reminiscencja jeszcze z wspólnej pracy z panem profesorem w Klinice Nacjonowej, to rzeczywiście, no, to byli ludzie, którzy, uwierzcie państwo, byli gotowi kończynę stracić, nie rzucić.
Na tym ten paradoks ludzie, polega, nie?
Tak, no, siła na ogół nieprawdopodobna zupełnie. To, co pan profesor mówi, to byli ludzie, którzy przecież na początku choroby naczyniowej byli przez nas upominani, napominani, nie pal, bo przecież to się może źle skończyć. Bo będziesz miał bóle, które są w ogóle niewyobrażalne, bo ból naczyniowy jest naprawdę nieprawdopodobnie silnym bólem. Jest porównywalny tylko z bólem nowotworowym. I do tych ludzi nic nie przemawiało. I to, co pan profesor mówi, no i po udanych operacjach, kiedy udało się utrzymać drożność tych tętnic, ale również w sytuacjach, kiedy trzeba było amputować kończynę. Ci ludzie nie zmieniali swoich nawyków życiowych. No, doprowadzali siebie właściwie czasami do wraku człowieka z papierosem w ustach.
Anegdotycznie mogę powiedzieć rzecz niesamowitą, bo pamiętam takiego chorego, który miał chorobę zapalną tętnic, tak zwaną chorobę Birgera, kiedy właściwie amputowaliśmy mu dwie kończyny dolne. Na dole, w kończynach dolnych zostały mu tylko właściwie dwa czy trzy palce i on wkładał sobie palec w kończynę tam dolną i w ten sposób sobie tego papierosa palił. Ale to tylko pokazuje, jak ten nikotynizm jest niszczący właściwie głowę, umysł, sposób myślenia.
W aspekcie onkologicznym. Proszę Państwa, ja bym powiedział tak, no mniej więcej 14-15 milionów zachorowań na nowotwór rocznie na całym świecie. Z tego około 8 milionów umiera. Z tego co trzeci zgon z tych powodów chorób nowotworowych jest spowodowany nowotworem tytoniozależnym. Bo o raku płuca już powiedzieliśmy jako o sztandarowym przykładzie, ale to nie jest jedyny przykład nowotworu tytoniozależnego. To są jeszcze nowotwory wargi, to są nowotwory gardła, jamy ustnej, to są nowotwory krtani i całe tym bym powiedział zagadnienie nowotworów głowy i szyi. Ale to są nowotwory, o których czasami nawet nie myślimy. Nowotwory trzustki, nerki, pęcherza moczowego, ba nawet nowotwór piersi czy szyjki macicy. To są wszystko nowotwory, które są w dużej mierze tytoniozależne, czyli to, co pan profesor powiedział. No gdybyśmy udało nam się tę epidemię palenia, bo ja ciągle tego inaczej nie nazywam, na całym świecie, to nie dotyczy tylko Polski. Na całym świecie są spożywane miliardy papierosów rocznie. Na każdej paczce w wielu krajach jest napisane to, że ten nauk zabija. Od wielu, wielu lat i zwróćcie państwo uwagę, że to no, ciągle niewiele ten przekaz zmienia. Także tutaj, jeżeli chodzi o palenie tytoniu, to zwróćcie państwo uwagę, jakie to jest zbieżne, jeśli chodzi o profilaktykę naczyniową, sercową, również przecież incydentów mózgowych oraz chorób nowotworowych. Jeżeli będziemy mówić o Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem, takim dokumencie, który wszyscy promujemy, to właśnie palenie tytoniu jest na miejscu pierwszym. Ale kolejne tezy, o których za chwileczkę powiemy, czyli aktywność ruchowa, czyli dieta, czyli otyłość, to są rzeczy, które się absolutnie krzyżują właściwie w tej profilaktyce, bym powiedział, najbardziej uniwersalnej, czy to onkologicznej, czy naczyniowej.
Bardzo ważna sprawa, wydaje mi się, została poruszona też, wszystkie zresztą są bardzo ważne, ale też kwestia świadomości, budzenia takiej świadomości w człowieku, bo to, o czym panowie mówią, to jest też przykład na taką, nie wiem, takie przekorne podejście do samego siebie człowieka. No, ktoś się lepiej poczuł, po interwencji w szpitalu, obiecał sobie zmianę życia, taką drastyczną w pozytywnym tego słowa znaczeniu, no ale już lepiej się czuje, no i no może tego papierosa jednak, no jednego może nie zaszkodzi, może się nic nie stanie. To jest jedna rzecz. A druga, chciałbym zapytać, bo padło tutaj, że 20-30% odpowiada na zaproszenia, które zostają wystosowane specjalnie do człowieka. Z doświadczenia panów w rozmowach z pacjentami, skąd się bierze jakaś taka niechęć, czy może brak zainteresowania tej pozostałej części, pozostałych 70%?
Niebywale szeroki problem, się, na tym głowią się właściwie głowy uczonych i psychologów i nas medyków. No myślę, że jednak kryje się za tym pewien chyba na pierwszym miejscu, irracjonalny strach. Irracjonalny strach przed ewentualnym rozpoznaniem choroby i ich następstwem. No i potem zaczyna się takie magiczne myślenie, że oto jak nie pójdę na badania, to mi nic nie wykryją. No skoro no tak. Nikt mi nic nie wykryli, to znaczy, że jestem zdrowy, a jak pójdę, no to nie daj Boże, coś się zdarzyć może. I wtedy zmienia się całe moje życie, prawda? No bo trzeba się poddać leczeniu onkologicznemu, trzeba się poddać bardzo często operacji uzupełniającej, chemio albo radioterapii. Wszystko to oczywiście trwa kilka miesięcy, ale w wielu przypadkach, zwłaszcza wczesnego rozpoznania, jest absolutnie w pełni skuteczne, mówię to z pełną odpowiedzialnością. No i tak właśnie odwleka się te decyzje, a potem te osoby, które chore są, trafić do lekarza przecież prędzej czy później muszą. No i trafiają w dużym stopniu zaawansowania, wówczas, kiedy rzeczywiście ta nasza pomoc nie jest już tak skuteczna, a czasami wręcz musimy rozłożyć ręce i przekierować pacjenta tylko i wyłącznie do leczenia paliatywnego. No, z pełną świadomością tego, że przecież gdyby skorzystał z badania profilaktycznego, żeby zadbał o siebie, to ten człowiek był do uratowania. I to nas wszystkich boli najmocniej i to w jakiś sposób czujemy wówczas również pewne takie uczucie porażki czy goryczy, że właśnie gdzieś tam po drodze można było tę szansę wykorzystać.
Jeśli można, pan doktor Mierzwa dotknął ważnej kwestii. Dodałbym do tego taką rzecz. Akurat onkologicznie w Polsce wiele rzeczy jest dosyć dobrze zorganizowanych. Jeżeli mówimy tutaj o badaniach przesiewowych, to chociażby tu u nas w Bydgoszczy, w Centrum Onkologii, cały ten ośrodek pod kierownictwem pana doktora bardzo dobrze funkcjonuje. Jeśli mówimy natomiast o przesiewie i o badaniach przesiewowych w chorobach naczyń, to my musimy sobie uczciwie powiedzieć, raczkujemy. Kardiologia może nieco lepiej stoi, ja mówię jako chirurg naczyniowy, mówię o chorobach poza sercem naczyniowych. Tutaj raczkujemy i być może ta kwestia naszej organizacji jest słaba, bo rzeczywiście odzew na nasze badania jest mały, jest w granicach 18-20%. Jeżeli porównamy to do na przykład Wielkiej Brytanii, gdzie przesiew w kierunku na przykład tętniaków jest nieco dłuższy niż mamy w naszym województwie, czyli w tej chwili ponad 9 lat, to tam około 80% mężczyzn, bo program dotyczy mężczyzn, zgłasza się na te badania. Dlaczego się zgłasza? Ano dlatego, że tam jest zorganizowane to podobnie jak tu w Polsce są te mamobusy, prawda? To tam jest taki aortobus, czyli jedzie malutki samochodzik z małym przenośnym USG. To USG nie wykonuje lekarz, a wykonuje przeszkolona osoba, w tym to jest albo technik radiologiczny, albo nawet pielęgniarka i ten dostęp jest dużo lepszy. W Szwecji wygląda bardzo podobnie. I teraz tak, gdybyśmy chcieli te wzory w jakiś sposób przenieść na nasz grunt tutaj, na Polskę, no to oczywiście musiałyby być nieco większe inwestycje w tym kierunku, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, myślę, że tak jak patrzę i obserwuję nasze społeczeństwo, to nie jest chyba kwestia takiego irracjonalnego strachu w kierunku danej choroby. To jest jednak chyba kwestia edukacyjna. Ja myślę, że my za mało na tematy medyczne mówimy i to, co powiem teraz, może będzie kontrowersyjne, ale powiem tak. Ja bym chciał, żeby ludzie w Polsce, którzy tu mieszkają w tym kraju, trochę bardziej wierzyli służbie zdrowia. Ona być może nie jest na poziomie amerykańskim, na pewno nie jest na poziomie angielskim i tak dalej, ale też to nie jest słaba służba zdrowia. I muszę powiedzieć, że jak widzimy czy reklamy w telewizji mówiące o tym, że ktoś może potrzebować pomocy, zbieramy pieniądze na to, na tamto i tak dalej, ale musimy pamiętać, że to są wyjątkowe sytuacje. Ale media mają taką fantastyczną siłę właściwie przekazu, że raptem z tego jednego przypadku robi się wrażenie, że ci ludzie, którzy mieszkają w naszych miastach, w naszych wsiach i tak dalej, mają wrażenie, że tu praktycznie niczego nie można. A to jest nieprawda. I ja myślę, że tak jak tu jesteśmy lekarzami, to jak pan doktor jest związany z tą organizacją służby zdrowia, wiemy, że jednak potężnej liczbie osób w Polsce pomagamy. Co więcej, mamy w tej chwili bardzo dużo imigrantów polskich, mieszkających nawet w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. I proszę mi wierzyć, oni przylatują do naszego regionu i podejrzewam do Krakowa, Warszawy, jeszcze innych dużych miast i mniejszych miejscowości. I pierwsze kroki, gdzie kierują? Kierują do poradni, do lekarza, bo mówią tak, nie tylko, że możemy się dobrze dogadać, prawda? To jeszcze pomoc, jaką tu uzyskujemy, jest zupełnie inna, tam muszą czekać. I przedziwne jest to, że ci ludzie przyjeżdżają tu, mówią jak tam jest, że trzeba stać w kolejce, że trzeba czekać na taką czy inną wizytę. U nas wydaje się, że to nie jest aż tak źle zorganizowane, natomiast to, co słyszymy w mediach, to jest zawsze taka, powiedziałbym, zupełnie bezpodstawna krytyka wszystkiego. I tu chciałbym zaapelować i powiedzieć, że może zacznijmy trochę wierzyć tym lekarzom, którzy tu są szkoleni, są naprawdę na niezłym poziomie. To, co robimy, staramy się robić w ramach naszych tych warunków, jakie posiadamy, najlepiej. I gdybyście państwo tylko zechcieli słuchać, co do państwa mówimy, i tą część, tak jak mówiliśmy o tych papierosach, ale pewnie ojciec za chwilę zapyta, jak jeść, prawda, jak się poruszać i tak dalej. Gdybyście państwo chcieli z tych naszych porad skorzystać i je wprowadzić w takie normalne życie na zasadzie, że dzisiaj mam takie spotkanie, ale wpiszcie państwo sobie, że w poniedziałek, w środę i w piątek o godzinie 18 w kalendarzu mam basen, prawda? I obojętnie, co się będzie działo, idę na ten basen. To jest coś, co myślę, że podniesie...
Nawyk społeczny.
Dokładnie. I myślę, że ta wiedza, ta właśnie edukacyjna stworzy troszeczkę inny odbiór i być może za lat kilka, siedząc w tym studiu, będziemy zupełnie inaczej rozmawiać.
No i święte słowa, zarówno dotyczące tej służby zdrowia. Ja mam coraz mniej kompleksów, panie profesorze, bo muszę powiedzieć, że tak, no, onkologii już pan profesor powiedział, no, kardiochirurgia praktycznie na europejskim poziomie. Otolaryngologia i przesiewowy program słuchu noworodków na najlepszy na świecie. Także my się nie mamy czego wstydzić. Oczywiście nie twierdzimy przez to, że jest wszystko dobrze. Ale rzeczywiście no, te negatywne przypadki są na ogół przez media tak wychwytywane i rozdmuchiwane do granic, bym powiedział, no, pękniętego balona. Że to tak jak pan profesor powiedział, no właściwie no, cudem nieomal ludzie z życiem uchodzą. No przecież to nie tak. Tutaj pracuje rzeczywiście armia ludzi nad tym wszystkim i gdzieś po drodze no, trzeba sobie zdawać sprawę, że właśnie to, co pan profesor mówi, w tych czasach emigracji, to również moja żona bardzo często mi opowiada, to jest pediatrą, jak przyjeżdżają emigranci tutaj na okres świąteczny dzieci przebadać, no to właśnie przychodzą, no, są zdziwieni normalnym pediatrycznym badaniem, którego w Wielkiej Brytanii nikt nie odbył. Przyjeżdżają ciężarne do opieki ciąży tu, w Polsce, bo tam ciężarna właściwie opieki lekarskiej nie dostępuje. I taka to jest i prawda również o tych porównaniach, bym powiedział. No, no i bezwzględnie to, na czym musimy pracować, to rzeczywiście ta świadomość społeczna tutaj, no, myślę, że to, co pan profesor powiedział, znakomity pomysł. Czyli taki aortobus, radny, to być może jest to
pomysł. Nie jest duży koszt.
To jest chyba pomysł rzeczywiście na zorganizowanie takiego rzeczywiście.
W stosunku bardzo... jakieś nakłady na leczenie. Jeśli można, panie profesorze, to jeszcze bym się odniósł, bo powiedział pan ważną rzecz. Jesteśmy jedynym województwem, gdzie pioniersko w zasadzie został wprowadzony projekt wczesnego wykrywania tętniaka aorty brzusznej. I proszę zobaczyć, pan profesor powiedział, jakie to pozytywne skutki. Bodajże chyba niecały procent śmiertelności, prawda?
Dobrze. Od 0,5 do 1%
tak, jest. Tak. Czyli jest to bardzo niski współczynnik śmiertelności i można by to przez parafrazę tych słów do każdego innego schorzenia, że jeśli będziemy wcześniej ingerować, jeśli będziemy wcześniej diagnozować, to również następstwa będą mniejsze i skuteczność leczenia będzie większa. I myślę, że dzisiaj trzeba po prostu zaapelować do wszystkich, którzy nas słuchają, którzy nas oglądają, żeby mieli świadomość, że zdrowa rodzina, czy zdrowe społeczeństwo, to przede wszystkim rozpoczyna się w świadomości działania, dopiero potem leczenia następstw, które ewentualnie mogą wystąpić. Jeszcze, jeśli mogę powiedzieć, to ważnym też czynnikiem jest to, żeby na człowieka integralnie, holistycznie patrzeć, personalistycznie. Mianowicie dużo chorób teraz cywilizacyjnych jest na płaszczyźnie psychicznej. Jest opracowany program, narodowy program dostępności i walki z tymi ograniczeniami. Proszę mieć świadomość, że systematycznie 1,5 miliona naszego społeczeństwa leczy się psychiatrycznie, ale co więcej, półtory jeszcze powinno mieć wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, ażeby ten efekt terapeutyczny był uzyskany. I tak można by powiedzieć o różnych elementach, które występują w życiu każdego z nas. Zachęcamy do głębokiej świadomości, do głębokiej autorefleksji. Lepiej zapobiegać niż leczyć.
I te, niech te słowa będą taką, takim podsumowaniem pierwszej części naszej rozmowy tutaj. Zaprosimy widzów i słuchaczy do tego, żeby współtworzyć te rozmowy niedokończone. Numery telefonów dla widzów z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 657 0012. Dwa numery telefonów dla widzów z zagranicy 657 0013 i 14. I w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Zapraszamy do telefonowania. Ja chciałbym wrócić do tej kwestii informacyjnej i edukacyjnej, bo tak jak panowie powiedzieliście, ludzie nie wiedzą, z czym i kiedy i gdzie mogą się zgłosić nawet, jeżeli chodzi o takie badania profilaktyczne, badania wtedy, kiedy jeszcze no, nic nie boli, bo często jest tak, że już jeżeli zaczyna boleć, to już jest bardzo, bardzo, bardzo późno. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o edukację, czy w szkołach, czy na poziomach samorządów, organizacji społecznych i tak dalej, jest prowadzona jakaś taka edukacja, jeżeli chodzi o kwestie profilaktyki?
No ja powiem tak, my jeszcze w ubiegłym roku realizowaliśmy bardzo piękny program, ministerialny program edukacji szkolnej. To się nazywało Szkoła Promująca Europejski Kodeks Walki z Rakiem, no ale niestety w tym roku no, nie doczekaliśmy się tej edycji. No, oczekujemy, że być może w przyszłym roku minister ponownie ten program uruchomi. Dlatego są potrzebne środki, nie duże, ale doświadczenia administracyjne mamy. Mamy no, setki szkół w całym regionie współpracujących, na dzisiaj oczekujących na nasze działania. No bo to jest chyba ten pierwszy krok, tak? To stare porzekadło polskie, czym skorupka za młodu nasiąknie. Czyli jeżeli dzisiaj będziemy tę młodzież szkół gimnazjalnych, czy ponadgimnazjalnych, czy to no, jak reforma szkolnictwa się zostanie wdrożona, no to licealnych powiedzmy, no uczyć pewnych właściwych zachowań pozdrowotnych i postaw pozdrowotnych. I no, zrobimy z tych młodych ludzi pewną awangardę swoich rodzin. To mają być ludzie, którzy mają do tych rodzin zanieść tę wiedzę. Zanieść wiedzę o paleniu, o wpływie alkoholu, o diecie, jak ją kształtować, co jest rzeczywiście szkodliwe, co nie. Jak ważnym aspektem jest aktywność ruchowa, żeby to zaszczepić, żeby tych swoich rodziców mało ruszających się wziąć wspólnie do pewnych aktywności ruchowej, żeby również nawyk badań profilaktycznych te młodzi ludzie w swoich rodzicach również w jakiś sposób mogli wytworzyć. To się działo i to się dzieje. Ja do dzisiaj mam pacjentki, które no koniec końców zdecydowały się na badanie na przykład mammograficzne i na pytanie czemu, no wie pan panie doktorze, to córka była na takim ważnym spotkaniu, tak mi głowę suszyła, że już nie mogłam nie przejść. No i to jest chyba rzeczywiście ta jedna z najlepszych dróg. Także no tutaj oczekujemy na pewne ruchy ze strony ministerstwa. Natomiast na co dzień, no myślę, ten kontakt z lekarzami, kontakt z każdym pracownikiem fachowym pracownikiem służby zdrowia, no a tutaj chyba nieoceniona rola, trochę niedoceniana i trochę chyba nie do końca realizowana, to będzie lekarzy POZ-ów, lekarzy pierwszego kontaktu, którzy gdzieś w jakiś sposób no, na co dzień znają tych pacjentów, na co dzień znają ich ograniczenia, na co dzień znają ich schorzenia. Na co dzień w jaki sposób no, mogą kreować tę politykę, mogą kreować te zachowania i mogą w jakiś sposób, nawet bym powiedział, w pewien oczywiście nieformalny sposób wpływać na to. No, krótko mówiąc, pani Kowalska, jak pani tutaj nie pójdzie na to badanie cytologiczne, to proszę się nie pojawiać u mnie oczywiście, żartnie mówiąc, po następną receptę. Prawda? I to jest ten taki no, autorytet, który gdzieś tam po drodze może przecież zadziałać i gdzieś po drodze, no tutaj również apelujemy do lekarzy rodzinnych. Oni też robią, co mogą, mocno zapracowani, ale po drodze być może to jest właśnie i chyba gdzieś tutaj w tym nowym rozdaniu pewnych procedur od nowego roku, to chyba również to taki duży, duży nacisk na tę promocję zdrowia u lekarza rodzinnego, myślę, będzie.
Wrócimy, przepraszam, bo mamy telefon, zdaje się, dobrze? Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Telefonuje Arkadiusz z Elbląga.
Witam.
Chciałem powiedzieć, że wszystko to o tym zdrowiu, o medycynie, to jest bardzo trudne, bo teraz wiele ludzi musi płacić za leczenie i te wszystkie rzeczy, które się tutaj dzieją, te operacje są, fundacje, to muszą wszystko zbierać dla ludzi, którzy kosztują bardzo dużo pieniędzy, a to nie jest takie łatwe, a coraz więcej ludzi traci ubezpieczenie i te różne rzeczy. No i właśnie to jest to, że wiele ludzi nie jest na oddziałach, którzy chcą starsi się leczyć, a potem jak się okazuje na oddziale nie chcą się leczyć, bo nie słuchają, w łóżku leżą i nie słuchają po prostu lekarzy, a potem właśnie jest to, że nie chcą się leczyć i emeryci bardzo często nie słuchają lekarzy i potem właśnie tracą swoje zdrowie. No i na tym polega problem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Arkadiuszu i oddajemy głos naszym gościom.
Ja bym powiedział tak, ta wypowiedź jest częściowo prawdziwa, częściowo nie, dlatego że to jest znowu ten wpływ mediów, o których mówiłem, gdzie ta negatywna informacja o służbie zdrowia jest przekazywana i ktoś, kto nawet nie ma z nią za dużej styczności, to potem niestety przekaz ten negatywny idzie dalej. Ja chcę powiedzieć, że tak, oczywiście służba zdrowia inaczej wygląda w chwili obecnej niż wyglądała kiedyś. Osobiście uważam, że jest całkiem nieźle rozwinięta. Na pewno brakuje środków na pewne procedury. To prawdopodobnie będzie zmienione, bo są pewne programy w tej chwili, które będą w tym kierunku szły. Natomiast chciałbym powiedzieć, że nie jest tak, że ktoś, kto jest ubezpieczony, to musi za wszystko płacić. I chciałbym to jednoznacznie powiedzieć. Ja czasem mam wrażenie, że niektóre osoby, które albo czegoś nie doświadczają, albo z własnego zaniechania, albo wręcz niedbałości nie chcą czegoś zrobić, to potem przerzucają to i mówią, albo musiałem zapłacić, bo musiałem to zrobić. Tak nie jest. I osobiście bardzo bym walczył z takim poglądem, bo on jest destrukcyjny i niepotrzebnie niszczy nam ten pogląd taki, powiedziałbym, pozytywnej relacji z drugim człowiekiem. Ja myślę, że tak jak siedzimy tu wszyscy, jednoznacznie mówimy, że na pewno nie jest tak, że wszystko w naszym kraju, a zwłaszcza w służbie zdrowia, jest dobrze. To jest na pewno wiele rzeczy do poprawy, ale nie chciałbym, żebyśmy byli w czambu, że tak powiem, kolokwialnie, wszystko, co robimy, że jest złe. Wracam do jednej kwestii, o której powiedział pan doktor Mierzwa, bo podpisuję się pod tymi możliwościami, prawda, promocji zdrowia i tak dalej, ale chciałem powiedzieć o takiej kwestii, która jest, wydaje mi się, w Polsce niedoceniona, a mianowicie ze względu na to, że mamy jedną z najniższych liczbę lekarzy, myślę, że nie możemy wszystkiego zrzucać na barki lekarzy, bo oni po prostu nie będą w stanie tego zrobić. Nas jest za mało w Polsce. Co więcej, staramy się ich kształcić, część z nich wyjeżdża niestety i ta ilość, która pozostaje w Polsce, nadal w tych wskaźnikach jest daleka w stosunku na przykład do Wielkiej Brytanii, do Skandynawii, do Francji, do Niemiec. Ale myślę, że to, co w tamtych krajach istnieje, a co nie istnieje u nas, to oni mają tam takich specjalnych edukatorów służby zdrowia, zdrowotnych. U nas czegoś takiego nie ma i wtedy te wszystkie działania takie edukacyjne, promujące zdrowie, wcale nie muszą być robione przez lekarzy, bo ich zadanie, przynajmniej przy tak skąpej liczbie lekarzy w Polsce, powinno być rzeczywiście ograniczone do tych działań już czysto profesjonalnych. Natomiast ci edukatorzy, to jest ich rola i to oni powinni to przejąć, czy w szkołach, czy w takich, czy innych, prawda, czy w społeczeństwie. I to oni powinni ludzi, że tak powiem, nie tylko informować, edukować, ale wskazywać im drogę, gdzie jest ta możliwość właśnie właściwej opieki i w jaki sposób można się do niej dostać. Myślę, że to by rozwiązało w dużej mierze te wszystkie kłopoty, o których nie tylko teraz, ale w czasie programu będziemy słyszeć.
To rzeczywiście ci ludzie muszą znaleźć miejsce w systemie, bo kadra już tak pomalutku jest, panie profesorze. No, wszystkie uczelnie właściwie medyczne kształcą na kierunku edukacja zdrowotna.
Tylko to ci ludzie robią.
Właśnie. I gdzieś po drodze ci ludzie nie bardzo mogą znaleźć zatrudnienie zgodne ze swoim wykształceniem, bo w naszym systemie zdrowotnym nie ma dla nich miejsca tak naprawdę. Czy to jako asystentów lekarza, czy jako rzeczywiście samodzielnych edukatorów zdrowia. I to jest pewno jedna z dróg, która mogłaby w jakiś sposób no, podnieść tę kwestię świadomości, również pewnie w oparciu o pewne pomysły samorządowe.
Współpracę z samorządem. Ja jednak bym się odniósł do tego, co pan profesor w ważnej kwestii powiedział, mianowicie dostępności do lekarzy w kwestii lekarzy specjalistów. Otóż w województwie kujawsko-pomorskim na 10 tysięcy mieszkańców, żeby dostępność była na sito, czyli od razu, powinno być 40 lekarzy specjalistów, a jest tylko 22. I w związku z powyższym niektóre procedury nie wynikają opóźnienie w realizacji tych procedur medycznych z braku możliwości finansowych, ale kadrowych. I myślę, że to jest wielki problem i wyzwanie, żeby udrożnić właśnie kształcenie nowych kadr lekarskich, specjalistycznych. I to będzie również jeden z tych przesłanek, z tych komponentów na rozwiązanie problemów służby zdrowia. Tym bardziej, że wiemy, że niestety ta średnia wieku lekarza w Polsce jest bodajże 58 lat. A co już słyszymy, może na szczęście nie tak często, ale słyszymy, że gdzieś przepracowany lekarz na dyżurze czy pod dyżurze nie przeżył tego, prawda? I problemy logistyczne.
Dobrze, odbierzemy. Proszę bardzo, halo. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mówię z Rzeszowa. Jeśli pan profesor mówi o lekarzach, ale panie profesorze, to tylko teoria, ale w praktyce jest inaczej. U nas, żeby dostać badania, podstawowe badania analityczne, to trzeba, pan lekarz przegląda kartotekę, czy w tym danym roku było robione badanie, czy nie badanie. Ja już przeżyłam kilkanaście lat i mam styczność z lekarzami. I więc proszę pana, na tych teorii rzeczywiście jest i na tych praktyce. Siedźcie pan mówi, może to w Bydgoszczy, może u was jest tak, a u nas w sobie nie jest tak. Dziękuję.
Pani Halino, dziękujemy serdecznie.
Trudno mi odpowiedzieć. No, żałuję, że nie jest lepiej niż to, co pani była uprzejma powiedzieć. Natomiast ja myślę, że jeśli mówimy o badaniach takich profilaktycznych, to wykonywanie poszczególnych badań nie jest konieczne kilka razy w roku. Wystarczy raz w roku. Jeżeli mówimy o osobie, która jest chora, no to oczywiście, że pewien monitoring, tak, a więc być może nawet częstsze wykonywanie badań jest konieczne. I nie podejrzewam, żeby było złą wolą lekarza nie wykonywać ich. I być może, bo tak czasem sobie myślę, że wiele problemów takich, o których tu czy dzisiaj, czy w poprzednich audycjach państwo zgłaszaliście, one wynikają z braku właściwej komunikacji lekarz-pacjent, pacjent-lekarz. I myślę, że chory powinien wychodzić, czy to z poradni, gdzie niestety lekarz wielokrotnie przyjmuje szybko i no, nie zawsze właściwie. I być może, że gdyby takiemu choremu, czy takiej chorej wytłumaczono, że być może tych badań nie potrzeba wykonywać tak dużo, bo one będą takie same, ponieważ nie ma ani postępu choroby, ani nie widać innych klinicznych objawów, które by wymagały, prawda, takich badań. I być może to zrozumienie byłoby większe, ale oczywiście wizyta wtedy u lekarza nie powinna trwać 5 minut czy 10, a może trochę dłużej. I to jest, wydaje mi się, jeden z elementów, który odgrywa szaloną rolę później właśnie w tych różnych opiniach i w odczuciach chorych, którzy wychodzą z takiego gabinetu.
Ja chciałem wrócić jeszcze do głosu tego poprzedniego widza, który do nas zatelefonował.
Pan
Arkadiusza. O tym pewnych takich spektakularnych przykładach medialnych. Oczywiście, że oto dziecko, które potrzebuje specjalnej terapii onkologicznej gdzieś czy w Stanach Zjednoczonych, czy w innych krajach, no, zbiera za pomocą swoich rodziców oczywiście fundusze na to leczenie. Ale spójrzmy na to odwrotnie. Gro dzieci, większość dzieci, żeby nie powiedzieć, że prawie wszystkie, onkologiczne, z onkologicznymi przypadkami są leczone w Polsce z olbrzymim sukcesem. I to dodajmy, o tym się w ogóle nie mówi. To jest milowy krok, jeśli chodzi o leczenie chorób rozrostowych, białaczek, guzów litych u dzieci. Oczywiście nie wszystkie dzieci nam się udaje uratować, ale jeżeli w tej chwili można to ocenić około 75-80% pięcioletnich wyleczeń u dzieci, to jest no, milowy skok, który onkologia dziecięca pokonała. Oczywiście zawsze będą się zdarzać pewne niepowodzenia, zawsze będą zdawać się osoby, które wymagają innej pomocy i tutaj oczywiście gdzieś tam poza środkami z NFZ-u. No i wtedy właśnie taka spektakularna akcja. Dobrze, niech one są, niech to dziecko i rodzice potrzebują wsparcia społeczne, że być może tej eksperymentalnej terapii warto spróbować, zwłaszcza jeżeli jest ona ostatnią deską ratunku. Ale znów będę wracał do tego, co mówił pan profesor, że w większości ta służba zdrowia jednak ludziom pomaga i w jakiś sposób leczy i dorosłych onkologicznych i dzieci z chorobami onkologicznymi.
Jest coś w człowieku też, czy no w mediach też ogólnie rzecz biorąc, że to, co pan doktor powiedział, czasem zdarzają się jakieś no, spektakularne, czy nie, ale niepowodzenia, czy porażki i to jest też nagłaśniane i pokazywane. Natomiast o takich sukcesach, które dzieją się każdego dnia praktycznie, no nie mówimy, bo zdążyliśmy się już do nich przyzwyczaić i też w świadomości one nie istnieją niestety, a myślę, że warto o tym mówić.
Ja myślę, że ojciec dotknął, mówiąc o tych oczekiwaniach i że coś tam tkwi w człowieku, dosyć ważną kwestię. Ja myślę, że takie w związku z tymi wszystkimi przemianami naszymi społecznymi odnoszę czasem wrażenie, że tak myślę, jakbyśmy zapomnieli o tym, że jesteśmy śmiertelnikami i że gdzieś w którymś momencie nasz pobyt na ziemi się kończy. Z drugiej strony my jako lekarze jesteśmy też tylko ludźmi, tak? Nie cudotwórcami. Oczywiście jeden z nas ma większą wiedzę, drugi ma mniejszą, jeden potrafi to, drugi tamto. To wszystko jest, powiedziałbym, w porządku. Natomiast wydaje mi się, że to właśnie ta kwestia komunikacji, żeby choremu wytłumaczyć, że są choroby, gdzie możemy pomóc i wtedy wszyscy się cieszą. Jedna i druga strona i wtedy nawet się o tym nie mówi, bo tak miało być, prawda, i tak się skończyło. Ale są choroby, pojawiają się nowe choroby, o których na przykład jeszcze niewiele wiemy, prawda, gdzie musimy tą naszą wiedzę poszerzać, odpowiednie badania wykonywać, gdzie nie jesteśmy w stanie choremu pomóc. I to są oczywiście bardzo przykre sytuacje, no bo my też jako lekarze wolelibyśmy być po tej dobrej stronie, prawda, i każdego uzdrowić, ale póki co jest to niemożliwe. I ja myślę, że musi być zrozumienie po obu stronach. Z naszej strony, że no, jest gdzieś limit naszych działań, a chory z drugiej strony musi też rozumieć, że trafił do kogoś, który też ma ten limit. Jeżeli chory uważa, że nie, ma prawo tak zwanej drugiej opinii. Ma prawo pójść do innego lekarza, zapytać się, bo nie jesteśmy osobami, które wszystko wiedzą, prawda? Ale myślę, że jeśli medialnie byłoby więcej tego typu programów pokazujących obie strony, prawda, i tych relacji, osobiście wierzę, że można byłoby liczyć na pewną poprawę właśnie nie tylko w profilaktyce, ale i w leczeniu i w zrozumieniu siebie nawzajem.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże z Warszawy, a dokładniej z parafii świętych apostołów Jana i Pawła, kłania się Jacek.
Szczęść Boże.
Proszę Państwa, mamy pewne rzeczy dziwne, które dzieją się w obszarze również badań, o którym Państwo mówią. Mianowicie jesteśmy zarzucani tutaj w Warszawie na przykład telefonami, w których proponuje nam się jakieś firmy, dzwonią, proponują nam badania darmowe oczywiście, na przykład kardiologiczne. I kiedy pytam, czy ta firma ma przewozówkę, no to okazuje się, że nie, bo oni leczą tylko tych zdrowych i bogatych, którzy albo mają własne samochody, albo będą wożeni przez rodzinę. W każdym bądź razie takie same badania robione są w NFZ-cie, tylko pytam, dlaczego te pieniądze trafiają właśnie do takich jakichś dziwnych, dla mnie szemranych firm, które nie mają przewozówek. To byłaby pierwsza sprawa. Nie wolno powiedzieć, teraz druga rzecz, nie wolno powiedzieć na przykład w telewizji, wysmaruj sobie nos czymś, nie będziesz kichał, nie będziesz odporniony, znaczy nie będziesz reagował dotkliwie na wszelkie pyłki, w tym trawę, w tym inne takie roślinne, i nie będziesz kichał, tylko idziemy do lekarza i mamy pastylki, które gdzieś się odkładają w organizmie. Nie ma na ulotkach na przykład, jeżeli chodzi o prostą sprawę, syrop. Proszę wziąć łyżeczkę czy łyżkę stołową, tam jest napisane. Proszę zwrócić uwagę, my jesteśmy poddani pewnym działaniom socjotechniczno-biznesowym. Tu chodzi o to, żebyśmy jak najwięcej tego zużyli i polecieli szybciej tylko do apteki następne kupili. Nie mówi się, zużyj ten syrop tak, żebyś nie leczył dróg pokarmowych, tylko śluzówkę w gardle, czyli malutko, mlaskaj kilka razy. Takie podstawowe, proste rzeczy, proszę Państwa. No ale cóż, żyjemy w takim czasie, gdzie w przypadku, jeżeli wymienimy jakiś produkt, to musimy powiedzieć, że to jest lokowanie produktu, musimy to, że tak powiem, obłożyć, czyli niejako nałożyć na siebie pręgierz, że spowodowaliśmy jakieś działanie, które jest niezgodne z prawem. Ja myślę, że niezgodne z prawem jest działanie przeciwko zdrowiu i życiu ludzkiemu, które ogranicza przepływ informacji z mediów do obywateli. Właśnie w tej takiej prostej sprawie, w jakiej nakreśliłem, czyli zabezpieczenie śluzówki nosa, czyli użycie prawidłowe, a nie takie, jakie jest podane przez producenta, biznesmena,
Panie Jacku, przepraszam, myślę, że już powtarzamy troszeczkę pewne tezy, pewne kwestie. Dziękuję za te opinie, no i też pozwolę się odnieść, jeżeli jest taka wola naszego gościa.
Ale opinia dotyczy znowu, myślę, jednak edukacji, prawda? I pewnych znajomości, pewnych podstawowych mechanizmów leków, pewnych podstawowych mechanizmów działania służby zdrowia. No co do firm, które tam lobbują na rzecz różnych badań, trudno nam powiedzieć w oparciu o co to się odbywa. Natomiast jeżeli chodzi oczywiście o to, że gdzieś po drodze pozostają oczywiście te kwestie ogólne postępowania ogólnodomowego, że przecież nie każda infekcja wymaga interwencji lekarskiej, że pozostają utarte sposoby, które można sobie przekazywać z pokolenia na pokolenie, to oczywiście prawda. Natomiast oczywiście w sytuacji, kiedy mamy do czynienia jednak z pewnym schorzeniem, które wymaga diagnostyki, ma nawrotowość, wymaga postępowania specjalistycznego, no to już wtedy oczywiście bezpośrednio ze specjalistą i to od niego, a nie z ulotek. Pacjent powinien się dowiadywać o wskazaniach, przeciwwskazaniach i objawach ubocznych ewentualnych leków.
Ja chciałem panu bardzo podziękować za ten telefon, bo to był, myślę, ważny telefon. Pierwsze, ja nie znam takich firm, które dzwonią, przyznam szczerze, osobiście się nie spotkałem, natomiast dzwonią przynajmniej do mnie z innych firm, zacząwszy od telefonicznych, skończywszy na ubezpieczeniowych i jeszcze pokazowych. I zawsze mówię, że trzeba być bardzo ostrożnym na to, co właśnie ktoś nie wiadomo skąd dzwoni do nas. I tak jak pan bardzo słusznie apelował, ja bym też apelował, bądźcie państwo ostrożni. Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie słuchawki i nie wiadomo, co proponuje. Macie państwo, jednak POZ-y działają, wydaje mi się, całkiem nieźle. Macie państwo swojego lekarza. Jeżeli chcecie coś więcej wiedzieć, to warto tam się zapisać, pójść, dowiedzieć, a nie brać za taką zwaną dobrą monetę to, co kto mówi z drugiej strony słuchawki. I druga kwestia, o której pan mówił, ma pan zupełnie rację. Kwestia takiej informacji, edukacji jest szalenie ważna. My oczywiście znowu medialnie najczęściej pokazujemy coś, co jest spektakularne, prawda? A więc jakiś nowy produkt się pojawił, prawda? Albo zrobiliśmy nową operację, to od razu leci to w telewizji, wszyscy mówią ok, fantastycznie i od razu 10 tysięcy ludzi myśli, że ta sama operacja, którą pokazano na ekranie, może być dla nich właściwa. A to jest nieprawda, ponieważ ten przekaz jest najczęściej 30-sekundowy, może minutowy, bo telewizja nie ma więcej czasu na tego typu rzeczy. I ta błędna informacja idzie dalej. I myślę, że ma pan tu zupełną rację. Są rzeczy ważniejsze i to, co pan dotknął właśnie odnośnie nie tylko syropów, ale tego wąchania tych różnych kwiatków, niekwiatków. Ja myślę, że gdyby nasze... No, inaczej powiem, żyjemy w świecie, gdzie w tej chwili każdemu prawie wszystko można, prawda? Raptem zniknęły bariery, ale gdybyśmy się tak właśnie zastanowili, jeżeli wiem, że mam alergię, że powinienem unikać pewnych kwestii, prawda? Mam inną chorobę, powinienem unikać jakichś tam składników odżywczych, czy nawet żywienia, to wiadomo, że jeżeli zastosujemy właściwą dietę, właściwy sposób życia, to wielokrotnie nie wymagamy tych wszystkich leków, o których był pan uprzejmy tutaj i wspominać i mówić. Także myślę, że to ważny głos i chciałbym, żeby w ten sposób można było właśnie myśleć w kontekście prewencji i leczenia własnej choroby.
A z drugiej strony często bywa tak, że pacjent po prostu nie przestrzega tych zaleceń.
No niestety.
No bo prosi wziąć tabletkę i prosi zwrócić się o nowy lek, no bo skoro są te leki, to trzeba to one będą pomagać bez ograniczeń dietetycznych. Tak, dotyczy to przecież wielu chorych z zakresu gastroenterologii i różnych innych. Że rzeczywiście no najprościej to jest iść do lekarza po nową tabletkę, bo przestrzeganie zaleceń to już pewne wyrzeczenia. To już pewna zmiana stylu, to już pewna zmiana czy stylu żywienia, czy pewnego rodzaju zachowania. Natomiast najprościej to iść po tabletkę, wziąć tabletkę, ona pomoże i dalej będzie funkcjonować wszystko tak, jak będzie. To nie jest studnia bez dna. To trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to trzeba samemu pracować nad tym i wspomóc tę terapię farmakologiczną, bardzo często postępowaniem, zmianą postaw zdrowotnych, diety i różnych innych zachowań.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże, mówi Małgorzata z Łodzi. Ja w kwestii profilaktyki, badań profilaktycznych się okazuje, się przekonam osobiście, że te osoby, które skończyły 70 lat życia, już nie mają w zasadzie dostępu do żadnych badań profilaktycznych. Mało tego, kiedy się chce mammografii zrobić, no przecież dotknął mnie rak, to też w Łodzi tylko w jednym miejscu mogę iść, ale za który mi nie odpowiada z wielu względów. Wszędzie trzeba płacić, więc to tak nie jest różowo, jakby się wydawało. I warto by się podchylić nad tymi ludźmi, którzy jednak jeszcze mają perspektywę, no jakąś perspektywę życia. Także proszę wypowiedzieć się na ten temat. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Tak, to mówimy o... Taki problem został poruszony, o screeningu mamograficznym. Tak, on jest przewidziany dla pani od 50 do 69 roku życia, które raz na 2 lata wykonują bezpłatnie, bez skierowania badanie mamograficzne. Wiek jest zawsze w jakiś sposób w badaniu screeningowym określony, nie tylko w Polsce, w wielu krajach również, a za tym stoją badania naukowe i epidemiologia. Badania screeningowe są skierowane ku osobom o największym zagrożeniu tym nowotworem. Osoby, które zakończyły uczestnictwo w programie profilaktycznym, oczywiście kontynuują dalej ten nawyk, który nabrała przez te kilkanaście lat współpracy w programie. No i oczywiście dalej raz na 2 lata może to pierwsze sobie skontrolować, ale już w oparciu o poradnie. O poradnię onkologiczną, o poradnię chorób piersi, takie poradnie działają. Nie wiem, czy w Łodzi jest tylko jedna, u nas jest ich kilka, jeśli nie kilkanaście w całym województwie. Tam pacjentka idzie, dokonuje kontroli lekarskiej piersi i otrzymuje skierowanie na badanie mamograficzne bądź inne badanie, które po prostu uzna lekarz za najbardziej adekwatne u tej pacjentki. Także programy profilaktyczne zawsze adresowane są do pewnej grupy wiekowej. No i licząc na to, że ten nawyk pozostanie, no te pacjentki przychodzą normalnie w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej pod opiekę poradni, odnośnie poradni specjalistycznej.
Czyli skierowanie i bezpłatne.
Skierowanie i dalsze oczywiście bezpłatne.
Badanie jest realizowane.
Natomiast oczywiście mówiąc o programach, musimy znowu wspomnieć o zaproszeniach. No i tutaj znów przepraszam bardzo, no oczekujemy pewnego ruchu ministerstwa. Ten rok był rokiem bez zaproszeń. Pan minister próbował zorganizować to w sposób trochę inny. Niestety zaproszenia w tym roku niestety nie są w ogóle wysyłane. No tym samym ta liczba badań wykonywanych i u nas w regionie kujawsko-pomorskim, w całej Polsce no, zacznie spadać. Myślę, że przyszły rok będzie rokiem powrotu do tego pomysłu. No, nie ma screeningu na świecie, screeningu mamograficznego, który nie byłby oparty o zaproszenia. Myślę, że przyszły rok będzie rokiem powrotu do zaproszeń, do badań i mamograficznych, i cytologicznych.
Dziękuję. Bardzo prosimy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobry wieczór. Z uwagą mówi Tomasz z Torunia, bardzo blisko studia. Dziękuję. Z uwagą obserwuję dzisiejszą audycję i nasuwa mi się taka refleksja. W minionej epoce, jeszcze za PRL-u, był powszechny obowiązek służby wojskowej. No, było wiadomo, był nakaz, był przymus i tak dalej, ale były jakieś nawyki odnośnie aktywności ruchowej. Żołnierze, rekruci, poborowi i tak dalej, mieli to wszczepione w ciągu tego okresu odbywania służby, ten nawyk do gimnastyki, do uprawiania ruchu, do codziennego wysiłku fizycznego. No i mam nadzieję, że ten homo sedentariusz zamieni się w homo activus i tutaj widzę dużą szansę Ministerstwa Obrony Narodowej obecnego pod tytułem obrona terytorialna i taka jak gdyby zachęta dla młodych ludzi, nie tylko dla młodych, ale dla osób w wieku średnim i późniejszym do aktywności ruchowej. Tyle bym miał do powiedzenia.
Dziękujemy, panie Tomaszu.
Jest to chyba takim znakiem czasu, że no, wiele czasu spędzamy przy komputerze, w samochodzie, w biurze, czy nawet jeżeli już jesteśmy w domu, to niestety nie ma tej świadomości nawyku społecznego, że powinniśmy na aktywność fizyczną zwrócić uwagę, bo tak naprawdę to oprócz snu, to aktywność fizyczna jest tym drugim komponentem, który rewitalizuje w sposób naturalny siły człowieka. I myślę, że w wielu tych obszarach warto również, skoro jeździmy na konferencje naukowe, skoro robimy biznesy, skoro się w różnych kategoriach życia rozwijamy, to trzeba by zadbać o to, żebyśmy właśnie o tą regularność i jedzenia, i snu, i aktywności fizycznej.
Ja myślę, że pan doktor powiedział bardzo ważną kwestię. Ja bym powiedział tak, być może usłyszymy za chwileczkę kogoś z telefonu, kto powie, że to kosztuje, że to wymaga pieniędzy i tak dalej.
Bo to dobre zawsze kosztuje, no niestety.
A to nie kosztuje. Nie
to kosztuje. Akurat nie kosztuje.
Dokładnie. To kosztuje naszą chęć. I tak jak powiedziałem wcześniej, wpisanie sobie w kalendarz, zwłaszcza dla państwa, którzy jesteście emerytami, to powiedzieć, dobrze, od 12 do 2 zamiast być w domu, proszę bardzo, wychodzę na zewnątrz. Myślę, że mamy dużą ilość parków. Niektórzy mieszkają blisko lasów, niektórzy mieszkają w ogóle poza miastem. Co za problem wyjść na zewnątrz? Bardzo prosty, dosyć szybki marsz jest wystarczającym, że tak powiem, elementem ruchowym. Nie musicie Państwo sobie kupować specjalnych kijków, które kosztują dużo pieniędzy. Wystarczy sobie przygotować odpowiedni kijek zrobiony i można Nordic Walking wykonywać całkiem nieźle. Jest to kwestia naprawdę chęci, woli i powiedzenia sobie po prostu w pewnym momencie, tak, chcąc żyć dłużej i przede wszystkim zdrowiej, muszę o to zadbać. I o to zadbanie naprawdę to jest tylko kwestia wysiłku, takiego bym powiedział nawet umysłowego, a nie finansowego.
I dodajmy, że jest to czynnik znowu wymieniany w kodeksie walki z rakiem i no taki, który się znowu krzyżuje z profilaktyką naczyniową.
W wielu chorobach zresztą to jest czynnik.
W wielu chorobach, także no, to jest samodzielny czynnik, który absolutnie obniża liczbę zachorowań na raka piersi, na raka jelita grubego, na raka płuca, na raka trzonu macicy i nowotwory układu moczowego. Także to jest no, rzecz, która, tak jak to mówiliśmy o tej świadomości, tak? To jest rzecz, która leży tak naprawdę tuż obok nas. Leży w nas tak naprawdę. To od nas, tak jak pan profesor powiedział, zależy, czy te, bo tak pewną regułą, gdyby chcieliśmy przyjąć, no to przynajmniej te 3 razy w tygodniu po 30 minut, prawda? I to, ale taka regularna aktywność fizyczna i wszystko jedno, czy to będzie basen, czy to będzie rower, czy to będzie spacer, byle on był regularny, czy to będzie spacer rodzinny, czy to będą gry zespołowe, wszystko jedno. Ta regularność jest tym wszystkim najistotniejsza i dopiero jak taki aspekt spełnimy, no gdzieś po drodze możemy oczekiwać, że on zaprocentuje potem rzeczywiście zmniejszeniem liczby zachorowań na choroby naczyniowe, na choroby nowotworowe, na cukrzycę, na wiele innych schorzeń.
To lekarstwo na walkę z chorobami przede wszystkim cywilizacyjnymi, prawda? Tak, które następstwa są niestety bardzo opłakane. I często nieodwracalne.
Pan doktor wspomniał kilka minut temu o tym oczekiwaniu na ruchy ministerialne i tak dalej, na takie bardzo konkretne działania. Natomiast ja chciałbym spytać o możliwości samorządów. Czy samorząd może na własną rękę samodzielnie jakoś pewne kwestie zaproponować?
Oczywiście. Po to działają specjalistyczne komisje. W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego jest to Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia, która ma pełną legitymację przede wszystkim do promocji, jak również do dotowania tych aspektów, tych komponentów, które powinny już niwelować skutki rozpoznanych chorób. I na przykładzie naszego województwa jest wspomniany program jako pionierski wykrywania wczesnego tętniaka aorty brzusznej, czy od wielu lat realizujący program profilaktyczny, którego koordynatorem jest pan dr Tomasz Mierzwa, dotyczący wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, czy raka piersi. No a teraz przygotowujemy się również do wznowienia edycji wczesnego wykrywania jelita raka grubego. To nieprzypadkowo akurat wymieniam te projekty, dlatego że robimy w oparciu o analizę badań statystycznych śmiertelności w naszym województwie. Jeśli profilaktyka, to głównie chcemy ją dedykować do tych, którzy są największą grupą, populacją narażonych na konsekwencje, czyli na zgony. I w związku z tym myślę, że tu jest duża rola każdego samorządu, nie tylko województwa kujawsko-pomorskiego, żeby ten odpis, który w budżecie mamy właśnie na promocję zdrowia, był tym elementem, który da realną szansę do szybkiego skorzystania z badań przesiewowych, które otwierają furtkę do szybkiego leczenia.
I żeby sprawa była od razu jasna i rozpoznana. Na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o zgony Polaków w całym kraju, ale również u nas w województwie kujawsko-pomorskim, pozostają schorzenia układu naczyniowego. Na drugim miejscu są choroby nowotworowe. Na trzecim miejscu no, cała duża grupa, która się nazywa urazy, zatrucia i samobójstwa. Także no, tutaj, jeżeli mówimy o tych dwóch najczęstszych przyczynach, to tak jak mówimy, krzyżują nam się te nasze zasady, które powinniśmy przestrzegać i zdawać sobie sprawę z tego, jak wiele zależy tak naprawdę od nas samych. Że to jest tak naprawdę ten potencjał, który się jest, drzemie w nas. I wszystko jedno tak naprawdę, kto go obudzi, czy my jako lekarze, czy edukatorzy, czy programy samorządowe, że gdzieś po drodze każdy musi sobie zdawać sprawę, że kowalem swego szczęścia każdy bywa sam. I oczywiście no, schorzenia, które nas dopadają prędzej czy później, są domeną nas, lekarzy, ale ta promocja zdrowia, o której mówimy, jest praktycznie na dzisiaj no, absolutnie niezastąpiona.
Mówiąc o promocji, pan doktor powiedział, że dotyczy nas, lekarzy, bo niestety część z lekarzy również pali papierosy, siedzi przy komputerze i wcale nie wykonuje tych wszystkich kwestii, o których my tutaj mówimy. I warto o tym również wiedzieć. I jak państwo widzicie lekarza, który wychodzi z gabinetu i wyciąga papierosa, to proszę zwrócić uwagę, że to jest właśnie antyprofilaktycznie.
I bywa nieprzekonujący.
Natomiast myślę, że tu podnosimy, że to musi robić i służba zdrowia, że każdy musi o tym wiedzieć. Ale ja myślę, że media mają potężną siłę i to jest apel, żebyście państwo również w tych mediach promowali zdrowy tryb życia, co już częściowo robicie, bo niektóre programy to pokazują. Ale być może, tak jak jeden z naszych słuchaczy mówił, może te prostsze rzeczy pokazywać właśnie, jak użyć, jak zobaczyć, jak powinno być to zastosowane właściwie, a nie jakieś wyszukane, duże, szczególne, powiedziałbym, pojedyncze procedury, które są być może, powiedziałbym, zjawiskowe na zasadzie, że a to się chętnie ogląda, bo coś tu zrobione i tak dalej. Ale te inne też można, że tak powiem, przekazać w sposób interesujący. I być może, że to jest dobra droga, żeby właśnie ten poziom edukacyjny podnieść.
Metodą jest permanentna działalność. Permanentna działalność profilaktyczna, permanentna działalność na rzecz wczesnego wykrywania, z unikaniem pewnych spektakularnych sukcesów, które może warto nagłaśniać, bo one niczego złego nie robią, natomiast nie są solą tego, o co zabiegamy. Solą jest właśnie taka praca u podstaw edukacyjnych, promocyjnych, działalność na rzecz wczesnego wykrywania, no również chorób nowotworowych, bo to jest no, rzecz szczególnie istotna.
Bardzo dziękuję.
W tytule naszej audycji jest promocja zdrowia w rodzinie i społeczeństwie, a zatem jest apel, szczególnie do rodziców, żeby te nawyki żywieniowe, ruchowe wdrażać w świadomość społeczną dzieci i również swoich, a w wymiarze właśnie społeczeństwa tu jest duża rola samorządów, żeby mieć tego świadomość, bo to się również w wymiarze ekonomicznym opłaca.
I apel do dzieci?
Tak.
Wpływajcie na swoich rodziców, bądź czasami tak, no, obdarzeni nałogami, trudno jest zmienić.
Też jest dobry. Bardzo dziękuję za tę część rozmów. Mamy nadzieję, że przynajmniej niektóre zachęty czy tezy naszych gości dotarły do świadomości naszych widzów. Jeżeli jeszcze za mało, to zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich na 21.30 na antenę Radia Maria. Będziemy kontynuować temat. Dziękuję serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.